pora na polityczne podsumowanie tygodnia. Gorące komentarze, pytania i odpowiedzi, polityczne spory. W każdą sobotę po 9:20 w Radiu Zielona Góra na 97.1 FM.
Polityczne podsumowanie tygodnia. Janusz Rzeczkowski. Kłaniam się Państwu ze studia przy ulicy Kukułczej, gdzie z wielką przyjemnością i satysfakcją osobistej obecności tutaj witam przedstawicieli zielonogórskiej sceny politycznej, lubuskiej i polskiej oczywiście również. Piotr Barczak, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie. Gościom chyba też tego brakowało, bo i przed audycją już.
Wszyscy tak, wszyscy tutaj uśmiechnięci, zadowoleni. Adam Urbaniak, Platforma Obywatelska.
Dobry, pierwsza rzeczywiście po długiej nieobecności prosto ze studia, ale to chyba nie jest premiera, redaktorze, już było ze studia, prawda, audycja.
Był program Miejskie Sprawy w poniedziałek.
A to pierwszy raz.
A to w tym sobotnim cyklu pierwsze spotkanie.
To apeluję o kulturę dyskusji.
A wcześniej nie.
Piotr Pykwiński, Sojusz Lewicy Demokratycznej. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam Państwa serdecznie, rzeczywiście w miłej atmosferze ze studia.
Dobrze, zobaczymy jak wyjdziemy. Teraz Łukasz Porycki, Polskie Stronnictwo Ludowe. Dzień dobry.
Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu. Mam nadzieję, że po rozmowie też będzie taka dobra atmosfera.
I Krzysztof Kaliszuk, wiceprezydent Zielonej Góry. Dzień dobry.
Witam państwa serdecznie.
Zakończył się trwający miesiącami, tygodniami bój, serial i dyskusja na temat terminu wyborów. Ten termin jest w tej chwili określony na 28 czerwca. Miałem takie pytanie do panów na otwarcie. Kto wygrał tą batalię? Czy wygrało Prawo i Sprawiedliwość, bo prezes Jarosław Kaczyński w otoczeniu swoich koalicjantów powiedział, że to ma być ten termin i był. Czy wygrała Platforma Obywatelska, bo udało jej się dzięki temu zmienić kandydata? Czy wygrał Sojusz Lewicy Demokratycznej, który zorganizował okrągły stół w sprawie terminu wyborów? Czy może Polskie Stronnictwo Ludowe, które obserwowało, to może zaczniemy od Łukasza Poryckiego, te dyskusje, także głosy zabierał prezes, ale chyba nie mogę wskazać jakiejś takiej zdecydowanego ruchu w tej sprawie.
Znaczy powiem tak, przegrała demokracja na początku, to jest takie moje zdanie, ponieważ te wybory mogły się odbyć 10 maja, ale na równych zasadach dla wszystkich. Natomiast przeciąganie tego jest rzeczą męczącą już. Obywatele moim zdaniem są już zmęczeni tym wszystkim. To trwa za długo.
To wygrali obywatele.
Wygrali obywatele. Nie wiem, czy zobaczymy po frekwencji, czy wygrali obywatele, czy wygrała demokracja w Polsce. Natomiast kampania, jeżeli trwa za długo, to też jest męcząca. Ta kampania teraz jest kampanią bardzo skróconą. Ja wierzę, że wszyscy staną równi do tej walki, ponieważ skracając wszystkie terminy przewidziane przez uchwały PKW, no to jest troszeczkę granie fair, ale zobaczymy, jak to będzie wyglądało. No Platforma zmieniła jakby po pierwszej połowie zawodnika, więc zawodnik...
Szymon Hołownia powiedział o tym zawodniku, że został busikiem dowieziony tuż przed metą.
Tak. Ma troszeczkę więcej siły, natomiast uważam, że kandydaci są młodzi, więc będą mieli dużo energii jeszcze, żeby dotrwać do końca tej kampanii, także wierzę, że kampania będzie szybka, taka efektowna bardziej. Także jestem pełen optymizmu.
Piotr Tykwiński, Sojusz Lewicy Demokratycznej. Panie Piotrze, jaka jest optyka tutaj Lewicy? No, także w kontekście, choć o tym akurat nie mówimy, ale może pan będzie chciał się odnieść do sondaży i poparcia dla kandydata Lewicy.
To myślę, że warto wspomnieć o tym, że rzeczywiście zamieszanie z wyborami prezydenckimi jest niesłychane. Ucierpieli na tym Polacy, ucierpiał na tym nasz kraj, ucierpiał wizerunek Polski, wspaniałego kraju. Nie wolno tak postępować w demokratycznym kraju, w którym są mechanizmy ustalone w dobrej konstytucji, jak postępować w sytuacjach trudnych, nietypowych.
Gdzie pan kieruje to do klasy politycznej, czy do pandemii, która napadła na cały świat i Polskę i wywróciła pewne mechanizmy?
Gdyby pan chciał raz nie przerywać, to byłoby zupełnie dobrze.
Panie Piotrze, rozmawiamy.
Ale takie zwyczaje. Chodzi o to, że mechanizmy można było mechanizmem odpowiedniego stanu klęski żywiołowej ustalić termin wyborów raz, przeprowadzić to tak jak konstytucja przewiduje, w równy dla wszystkich sposób. I tutaj ucierpieliśmy wszyscy. Oczywiście ten termin, który w tej chwili został wreszcie podany, jest terminem dużo bezpieczniejszym i mam nadzieję dużo lepszym, chociaż pewne niepokojące zapisy w nowych przepisach dotyczących wyborów to też kolejne złamanie konstytucji, a chociażby ograniczenie liczby osób w komisjach wyborczych do 3. To bardzo niebezpieczne posunięcie, bo to jest praca całodniowa. Przypominam, 3 osoby będą zwyczajnie zmęczone, a też nadzór nad tymi wyborami i możliwość ich kontroli będzie zdecydowanie mniejsza. A o to przypomnę, Prawo i Sprawiedliwość kiedyś apelowało, proponując różne lepsze rozwiązania. W związku z tym to jest troszkę niepokojące, ale oczywiście ten termin wydaje mi się lepszy. Co do zmiany kandydata, o którym tutaj było wspomniane, no oczywiście każda partia postępuje według tego, jak sama chce. Uważam, że akurat ten kandydat jest kandydatem bardzo dobrym i przez to wybory będą lepsze.
A mówi pan o Robercie Biedroniu.
Nie, no myśmy nie zmienili kandydata, bo oczywiście nasz kandydat jest cały czas i jak wszyscy...
Nie, bo pytałem o Roberta Biedronia.
Mówię także, o zmianie kandydata przez Platformę.
To może właśnie Adam Urbaniak w takim razie powie o tym zysku Platformy, bo mogła w białych rękawiczkach wprowadzić Rafała Trzaskowskiego miast Małgorzaty Kidawy-Błońskiej, która w tym schyłkowym momencie tej kampanii przed 10 maja już poparcia dużego nie miała.
Tak, miała bardzo małe poparcie sondażowe, co zresztą jest dla każdego logiczne w sytuacji, kiedy kandydatka, a uważam, że przed szaleństwem tych para wyborów z 10 maja uchronił nasz kraj w dużej części postawa Małgorzaty Kidawy-Błońskiej i chyba myślę jednak w większej części postawa Porozumienia.
Czy pan też wierzył w zabójcze koperty?
Jarosława Gowina. Nie, ja uważam, że rozsyłanie, rozrzucanie ludziom głosów na 6 dni przed wyborami, gdzie nie mogę, można by było w ogóle tego w jakikolwiek sposób zabezpieczyć, zrzuciłoby nasz kraj z takim przywódcą.
Pytanie, kto za to jest odpowiedzialny? Czy Senat, który przetrzymał tę ustawę dość długo, czy to, że mało zostało czasu?
Panie redaktorze, niech ja znowu skończę, bo mam podobne zastrzeżenia jak Piotr chwilę temu. Więc wybrany w ten sposób prezydent naszego kraju zrzuciłby Polskę, no nie wiem, nawet do 3-4 ligi. Więc powiedzmy termin nowy 28 czerwca w tym kontekście można odczytywać jako pewien, nie wiem, sukces, może szczęście, w kontekście tego szaleństwa, jakie nam groziło 10 maja 2020 roku. Natomiast podobnie jak i marszałek Porycki, i pan Piotr Tykwiński, muszę powiedzieć, że to jest moim zdaniem z gruntu źle zadane pytanie przez pana redaktora, bo szuka pan zwycięzców.
Bardzo przepraszam, ja to jest program polityczny i przez ten pryzmat oceniamy politykę. To jest branżowy program, panie Adamie,
To pozwoli mi
proszę
pan
wybaczyć.
Po raz kolejny poproszę, aby pozwolił mi pan skończyć. Ja uważam, że to jest pytanie źle sformułowane w tym sensie, że naprawdę nie szukałbym zwycięzców związanych z przesunięciem wyborów na 28 czerwca. Niestety tak uważam. To nie tak powinno być zrobione. Od początku mówiliśmy, stan klęski żywiołowej ogłaszamy, moim zdaniem, no wszystko już właściwie widać było, w jaką fatalną stronę to pójdzie w okolicach 15 marca. Przesuwany jest termin. W związku z tym 3 miesiące stan tej klęski, Sejm może wskazać kolejny termin, na wrzesień mielibyśmy normalne wybory. A przypomnę tylko, że to nie jest znowu tylko i wyłącznie odpowiedzialność Platformy, bo to za chwilę usłyszymy, ale również i Sojusz Lewicy Demokratycznej, Lewica Razem, tak? Przepraszam.
Tak, tak, Włodzimierz Czarzasty w ciepłych słowach wypowiadał się na temat działań Borysława Budki.
Polskie Stronnictwo Ludowe również składało wnioski, jednak o wskazanie tego terminu na 6 sierpnia, który jest uważany za w pełni konstytucyjny. Jedyny w pełni konstytucyjny termin to jest termin wyborów po 6 sierpnia.
I Piotr Baczak, w takim razie, czy usłyszymy te słowa o tym, że odpowiedzialność jest po stronie Platformy Obywatelskiej?
To do 10 nie policzymy, a usłyszymy.
Oczywiście chciałby pan mecenas tego usłyszeć, bo taką retorykę stosuje najczęściej w swojej też i pracy zawodowej. Natomiast, szanowni państwo, na pewno brak tych wszystkich, a w części przynajmniej wypowiedzi logiki, ponieważ Adam Rubania, który przed chwilą sam powiedział, że oczekiwałby przesunięcia wyborów na wrzesień, a jednocześnie na samym końcu podsumował, że w dniu 6 sierpnia to byłby jedyny konstytucyjny termin.
Po 6 sierpnia.
Czy po 6 sierpnia.
Po opróżnieniu urzędu przez prezydenta.
Opróżnieniu. A czytał pan w konstytucji opróżnienie? Jeżeli pan Piotr z Lewicy mówi o tym, że niekonstytucyjne będą wybory, bo w komisji będą tylko trzy osoby. Ja miałem okazję wielokrotnie czytać konstytucję, nigdzie nie przeczytałem w konstytucji.
Ale ja nie użyłem takiego sformułowania, nie powiedziałem o niekonstytucyjności, tylko o niepokoju.
Powiedział pan o tym, że będzie złamana konstytucja. I...
Została złamana, dlatego że zostały zmienione reguły wyborcze w okresie pół roku przed wyborami.
I pozwólmy kontynuować.
Właśnie, drogi Adamie, panie Piotrze, przed chwileczką zwracaliście uwagę panu redaktorowi, że przerywa wam głos,
Ja stoję na stanowisku, że to jest dyskusja, także jeżeli jest to w miarę uporządkowane i słuchacze potrafią zrozumieć, to możemy w ten sposób, ale bardzo proszę,
Piotr Barczak. Na Skype było dużo gorzej,
było trudniej, się tak jest.
Bardzo dziękuję za możliwość wypowiedzi. Ja myślę, że każdy, kto logicznie sprawdza, widzi, co się działo, to najpierw oczywiście opozycja i wcale nie cała, ale większość zabiegała za tym, żeby rzeczywiście 10 maja wybory się nie odbyły. A dzisiaj wszyscy mówią, że mogły się odbyć jednak te wybory. A najbardziej zadowolona, i tutaj była Platforma oczywiście, w momencie, kiedy można było zmienić kandydata. I wtedy już było wszystko okej. No wtedy od tego momentu już było okej. Nawet pan marszałek mówił, że będzie współpracował, pan marszałek Senatu będzie współpracował, co potem tak naprawdę wcale tego nie robił. Jeżeli ktoś zarzuca, że na 6 dni przed miały być rozsyłane koperty, no to proszę państwa, ale ile Senat działał? I to Senat mówił i szefowie, szczególnie Platformy, mówili o tym, że będą tutaj obstrukcje prowadzić i to wprost mówili. Więc proszę nie obarczać za nieodbyte wybory 10 maja Prawa i Sprawiedliwości.
Czyli rachunek za druk kart i pakietów wyborczych wysyła pan do Platformy.
Ewidentnie, zdecydowanie. Poza tym moim przekonaniem...
Minister Sasin jest niewinny.
W moim przekonaniu, ponieważ były przygotowania w pełni do tego, żeby one mogły się odbyć, te wybory. Szanowni państwo, zagrożenie wcale nie zniknęło. Zagrożenie jest takie same, jak było 10 maja. To jest kwestia podejścia naszego i pewnych rozluźnienia pewnych ram.
Ale też odpowiedzialności. Wypłaszczenia krzywej.
Dokładnie. Jesteśmy o tyle jakby rozsądniejsi i mamy większą wiedzę, że jakby to zagrożenie, czy też ilość zarażonych osób jest na takim, powiedzmy, konstansie, czyli stałej sytuacji. Więc szanowni państwo, tak naprawdę ja mam wrażenie, że dla wielu tak naprawdę oponentów dzisiejszych politycznych zależałoby, żeby odkładać w nieskończoność. Natomiast tak naprawdę, jeżeli państwo spojrzą i na logikę, to widać tak naprawdę, kto tylko przeciąga i prowadzi obstrukcję, a potem często...
Krzysztof Kaliszuk przysłuchuje się wypowiedziom panów także również, ale do pana prezydenta pytanie o tę kwestię związaną z stanowiskiem samorządowców w sprawie wyborów.
Ja mam pytanie, czy przekazano dane osobowe mieszkańców Zielonej Góry.
Takie ale wrażenie, że tutaj...
Wie o tym Adam Urbaniak, że nie przekazano. Bo
właśnie
było
chciałbym, żeby to wybrzmiało.
Ale to nie jest nic nieoczywistego. O tym informował prezydent wielokrotnie.
No tak, króciutko, natomiast zostało to wyjaśnione. Ale pytanie na przykład, nie wiem, o stanowisko prezydenta Poznania, pana Jaśkowiaka, który mówi, że nie będzie tych wyborów i nie będzie współpracował. Później musi połykać własny język, się wycofywać z tego.
Jak słucham opozycji, to wydaje mi się, że jakby nie chcieli wygrać. Nie? I nawet jak dzisiaj słyszę kolegę Adama i Piotra, to jest to samo jakby się u mnie utwierdza. Bo po pierwsze, jeżeli wiemy dobrze, że wygra ten kandydat, który zmobilizuje w stopniu największym swój elektorat oraz pozyska środek pomiędzy tymi dwoma, to dzisiaj jak słyszą oni, że te wybory są niekonstytucyjne, bo komisje nie takie, bo termin nie taki, to część z tego elektoratu opozycji weźmie po prostu udział w tych wyborach. Nie? I to jest jakby jasne. Jak patrzę na działania, to te działania są całkiem podobne. Bo jeżeli przed oficjalnym rozpoczęciem kampanii Rafał Trzaskowski rozpoczął objazd po samorządach, aby spotykać się z samorządowcami i słuchać od nich, jakie mają problemy. no to farsa, który został popełniony w naszym województwie, był tragiczny, ponieważ przyjechał tutaj, spotkał się tylko i wyłącznie z aktywem Platformy, nie spotkał się z samorządowcami, prezydentami Nowej Soli, Zielonej Góry, Gorzowa, Gubina czy Żar, a więc spotkał się tylko i wyłącznie z przedstawicielami samorządu wojewódzkiego, który tak naprawdę nie ma dużo wiedzy na temat rzeczywistych problemów samorządów. A więc jeżeli ktoś próbuje się kreować, a tak wczoraj słyszałem, na pierwszego samorządowca Polski, bo tak określiła go prezydent Gdańska, no to jak jedzie gdzieś w teren, no to niech się tymi samorządowcami spotka i usłyszy, jakie bolączki nas tutaj bolą.
To jeszcze krótko o terminie, panie prezydencie, 28 czerwca?
28 czerwca był przez wszystkich uzgodniony i to mógł być przełom, bo ponieważ ten okrągły stół, który zainicjował SLD, mógł się zakończyć wreszcie końcem tej wojenki. Ale niestety, po tym jak wszyscy uzgodnili 28, później w Senacie zapanowało ta nagła wolta, później była odpowiedź też PiS-u ostra. No i skończyło się to porozumienie, które chociaż przy tym terminie mogło być.
No dobrze, no ale mamy już konsensus, miejmy nadzieję, osiągnięty już, że ten 28 zostanie przygotowany również właściwie przez wszystkie zaangażowane tutaj instytucje, organy powołane do tego konstytucyjnie. Teraz zapytam panów o ocenę pewnego ruchu i wyjścia premiera Mateusza Morawieckiego, który podczas posiedzenia Sejmu złożył wniosek o wotum zaufania. To wotum zaufania przez większość parlamentarną Zjednoczonej Prawicy zostało udzielone. To była odpowiedź na różnego rodzaju ataki w kierunku ministrów. Był wspominany minister Sasin, oczywiście także opozycja stawia zarzuty ministrowi Szumowskiemu. Pytanie do Piotra Barczaka właśnie o to uzasadnienie dla wotum zaufania, bo przez komentatorów było to ocenione jako takie wyjście do przodu i zaskoczenie w pewnym sensie opozycji takim wnioskiem.
Panie redaktorze, no to jest też kwestia pewnego potwierdzenia dotychczasowych działań, czy te działania, które były podejmowane między innymi przez przecież pana ministra Szumowskiego są akceptowalne, są dobre i są słuszne, a jestem przekonany, że przynajmniej większość społeczeństwa, szczególnie ta, która logicznie patrzy i spogląda i ocenia sytuację, absolutnie się z tym zgadza i w moim przekonaniu to był dobry ruch i taki wyprzedzający, zresztą nie po raz pierwszy, bo jeżeli spojrzymy z kolei na wypowiedź przed chwilą pana prezydenta Kaliszuka o spotykaniu się kandydatów na urząd prezydenta miasta z samorządowcami, to tego samego dnia był prezydent Andrzej Duda i on spotkał się z prezydentem miasta Zielona Góra i była taka okazja i to jest kwestia podejścia pewnego do przodu. I proszę zobaczyć, że niestety niektórzy, a szczególnie Platforma Obywatelska, ma z tym właśnie problem, bo ciągle jest z tyłu i ciągle krok za próbuje naśladować, a trochę nieudolnie.
No, przepraszam, ale też w kontekście tego kroku mówi się o tym, że kandydat Platformy Obywatelskiej w pewnym momencie narzucił jakiś bieg tej kampanii prezydenckiej. Sondaże wróciły do poziomu, można powiedzieć, z lutego, kiedy Małgorzata Kidawa-Błońska miała te 27% poparcia. Prezydent Andrzej Duda też na poziomie 40 czy powyżej 40%. Później prezydent zaczął najpierw zyskiwać, właśnie Małgorzata Kidawa-Błońska straciła, ale ostatnie sondaże były takie, gdzie z kolei prezydent Andrzej Duda tracił to poparcie powyżej 50%. No i to taki krok tak politycznie jest oceniany właśnie, że to był krok premiera, który miał tutaj właśnie też jakąś mobilizację spowodować.
Być może, ale jeżeli mówimy o sondażach, to oczywistą rzeczą jest, że jeżeli ktokolwiek daje nowego kandydata, daje też nową nadzieję, a szczególnie przy pozostawionej właściwie samej sobie, nawet przez swoje grono pani Kidawie-Błońskiej, także to bardziej z tego wynikało, te nowe sondaże i nowe nadzieje części elektoratu Platformy Obywatelskiej.
Adam Urbaniak, Platforma Obywatelska. Zatem pytanie o wotum zaufania. No tutaj nie mogło być zaskoczenia, bo przecież większość parlamentarna jest po stronie Zjednoczonej Prawicy, także było oczywistym, że głosowanie czy dyskusja dyskusja nad wotum będzie taką okazją, żeby opozycja powiedziała to samo, co mówi, żeby rządzący mówili o sukcesach w walce z COVID. A jak to pan ocenia?
No, dokładnie tak jak pan redaktor to powiedział, tutaj jakby oczekiwania co do celów związanych ze zgłoszeniem w takim nagłym trybie tego wniosku są oczywiste, czyli chęć jakby zmiany lidera w tej kampanii. Słusznie pan diagnozuje, że tutaj jakby kandydatura Rafała Trzaskowskiego jest taką pewną nowością, gdzie on no, wyszedł do przodu i rzeczywiście Andrzej Duda został zmuszony troszkę do podciągania tej narracji. Stąd pomysł sztabowców Dudy, nie wiem czy najszczęśliwszy, na formułowanie takich wizyt gospodarskich i również zgłoszenie tego wotum zaufania, które i świadczy o tym w sposób oczywisty wystąpienie Mateusza Morawieckiego, miało nie doprowadzić do zweryfikowania większości parlamentarnej, ale raczej do krytyki opozycji, ponieważ tam się cały czas przewijało tak naprawdę, jeżeli panowie czy państwo przed radioodbiornikami
było jedno hasło, nie przeszkadzajcie.
Bo za waszych czasów to było źle, a za naszych czasów jest dobrze. Tylko ja chciałbym zwrócić uwagę, że to jest wszystko kwestia tylko pewnej retoryki i punktu odniesienia. Bo na przykład zdanie. Za czasów Platformy Obywatelskiej przeciętny Polak nie był w stanie kupić sobie konia w Janowie Podlaskim, a teraz jest stać go aż na dwa, też jest zdaniem prawdziwym. Tylko w jakim kontekście? I to o ten kontekst tutaj chodzi. Natomiast druga sprawa, moim zdaniem przy tej okazji próbowano rzeczywiście również przykryć problem Łukasza Szumowskiego i tego wotum nieufności, które w tym samym czasie było przecież też procedowane w Sejmie.
I zostało również odrzucone.
To się wpisuje też w te problemy Prawa i Sprawiedliwości, która pokazała, że poza właśnie tą taką propagandą, nazywaniem rzeczy w sposób korzystny dla siebie, również umie dbać o swoich, bo to się ciągnie już od Misiewicza, Banasia, Chrzanowskiego i tutaj ten kontekst musiał być przykryty właśnie wotum zaufania i stąd ta próba. Także te dwa powody zdecydowały o tym, że
Piotr Baczek kręci głową przecząco,
zakładam,
natomiast,
że tak.
Natomiast teraz Piotr Rykwiński.
W jednym szeregu pana ministra Szumowskiego z takim zachowaniem jest dla mnie absolutnie niedopuszczalne. I Adamie doskonale wie, że to nie są jego problemy, tylko celowe manipulowanie waszymi informacjami.
Piotr Tykwiński, Sojusz Lewicy Demokratycznej.
Proszę państwa,
w tym czasie tak naprawdę
ja myślę, że
zrobił,
to bardzo dobrze, że mieliśmy okazję, że były te wota nieufności, że była dyskusja. Naprawdę bardzo się cieszę. Wreszcie i posłowie opozycji, i wszyscy obywatele usłyszeli, kim są. Są hołotą chamską.
No, gdzie pan to usłyszał?
W telewizji. W telewizji. W telewizji od przywódcy
w której
największej
telewizji?
Partii rządzącej.
No z tego radia się słuchacze o tym nie dowiedzą.
Z tego radia pluralistycznego się słuchacze nie dowiedzą.
Panie przewodniczący, ja apeluję jednak do pana przyzwoitości.
Dobrze,
bardzo przepraszam, ale w naszych wiadomościach podajemy całe spektrum tego, co się dzieje w Sejmie.
I ta informacja
również była.
Dobrze,
także
więc
proszę połknąć język i przeprosić teraz, bo wczoraj, proszę sprawdzić, o godzinie 15.45 w serwisie informacyjnym była
dobrze,
ta wiadomość.
To
mogę
skończyć.
Dowiedzieliśmy się i ja chciałbym podobnie jak znany i myślę lubiany przez część ludzi aktor Damiński poprosić o przeprosiny dla wszystkich, również dla mnie osobiście, ale dla wszystkich Polaków za takie określenia, ale dzięki temu dowiedzieliśmy się, co partia rządząca i jej prezes myśli o wyborcach, ale myśli o ogromnej części
to
społeczeństwa.
To zadziwiające, że pan jest w stanie tak łatwo postawić jakby znak równości między słowami, które padły w sposób bezosobowy wypowiedziane w kontekście jakiejś atmosfery, a takich działań
nie
dzieją się.
W sposób bardzo osobowy.
Z tym, że to jest
skierowane
do wszystkich Polaków, czy na przykład do pana.
Nie, to do tych Polaków, którzy wybrali głosami swoimi, swoim wyborem. Wybrali tych posłów.
Wybrani w czasie kadencji
wybrali
mogą zachowywać się różnie. Mogą
nie
się
wolno,
zachowywać w czasie kampanii ładnie i elegancko.
Obrażać ludzi. Już
a w czasie
usłyszeli,
obrad mogą zachowywać
już
się brzydko.
Już żeśmy usłyszeli, że jesteśmy zdradzieckimi mordami. To już też żeśmy słyszeli.
Kanaliami.
Kanaliami.
Także to wszystko jest, okazuje się,
boję
że
się
taki
cokolwiek
jest...
powiedzieć na opozycję, bo pan Piotr weźmie to do siebie.
Nie, bardzo proszę, tylko nie tym językiem. Nie tym językiem. I w tym kontekście...
W tym, dnia było jeszcze gdzie stoją.
W tym kontekście, tak, w tym kontekście oczywiście to był dobry ruch. Natomiast tak jak sam pan powiedział, oczywistym było, czym to się skończy. Ci, którzy mieli zagłosować za wotum zaufania, to zagłosowali. Tak jak było powiedziane przy okazji, to te wszystkie, nazwijmy to na razie niejasnościami, tak? Jeśli chodzi o postępowanie pana ministra Szumowskiego, to rzeczywiście to troszeczkę zmniejszyło ten ciężar oskarżeń, które są formułowane. Nie wiem, czy słusznych, czy nie, bo to powinien rozsądzić niezawisły sąd, choć będzie pewnie ciężko w Polsce o to niedługo. Ale tak czy inaczej, to rzeczywiście to się udało. Natomiast jestem głęboko przekonany, że obywatele nie dają się, nie dadzą się oszukać i będą
i każdy
wiedzą,
wie swoje.
Że... Tak, oczywiście, każdy wybierze prawidłowo.
Pytanie do Łukasza Poryckiego, bo premier Mateusz Morawiecki chyba kilkukrotnie powiedział o tym i skierował taki apel do opozycji, by ta nie przeszkadzała w działaniach rządu, bo opozycja przeszkadza w tym, by zająć się naprawdę rozwiązywaniem problemu, tylko próbuje kierować uwagę opinii publicznej na właśnie takie jakieś boczne tory.
Ale myśmy nie przeszkadzali mi z zakupie maseczek przez dwie największe firmy w Polsce państwowe bez atestów. Nikt nikomu nie przeszkadza w tym. Kupili, no bo nie potrafią kupić z atestem. No, taka jest prawda. Gdzie były służby, które miały to nadzorować i pilnować.
No, działa... no właśnie te służby Polak, i ministerstwo zwróciły na to uwagę.
Polak po szkodzie.
Przy wjeździe, natomiast nie
Polak,
było...
Mądry Polak po szkodzie, dobrze. To jest tak. I mądry Polak po szkodzie. No trzeba było działać wcześniej, tak? No do Lubuskiego mogliśmy kupić środki ochrony osobistej, tak jak to miało
wspólnie
miejsce.
Z wojskiem, wiadomo.
Ale oczywiście, no, ale ja nie mówię w Lubuskim. No
to,
nie firmy, tylko akurat były to lotowskie samoloty, to przypomnę, tak?
Ja, czyli we współpracy z rządem.
Oczywiście,
jasne.
Ale ja nikt tego nie zabiera. Ja nie powiedziałem ani
czyli
słowa.
Czyli tutaj rząd współpracując z marszałkiem województwa lubuskiego działał dobrze, a gdzie indziej działał źle.
Ale może dacie skończyć?
To jest po pierwsze. Drugie, wracając tutaj do wotum zaufania, to jest ustawka prezydenta Dudę, który traci w sondażach. Obawa przed tym, że przegra wybory i będą przetasowania na scenie politycznej w Sejmie. To pokazuje, że zgłaszając dzisiaj ten wniosek, następny może być za 6 miesięcy zgodnie z prawem. Także to też pokazuje, że PiS boi się wyborów tych prezydenckich, bo widzi, że ostry cień mgły nie jest tutaj na fali, tylko raczej wycofuje się powoli. I ta opozycja, która mam nadzieję i wierzę w to głęboko, będzie druga tura, zjednoczy się i pokona prezydenta Andrzeja Dudę.
To są jakieś, a propos sondaży, przecieki z obozu Prawa i Sprawiedliwości, Super Express podawał na poziomie 48% w pierwszej turze dla Andrzeja Dudy, no to grozi, przepraszam, znaczy, rozstrzygnięciem w pierwszej turze do opozycji.
No, to są różne. Jeżeli są przekazy wewnętrznych sondaży, no to kto płaci, taki ma sondaż. Natomiast ja przypomnę, że największe szanse na wygranie w drugiej turze z prezydentem, obecnym prezydentem, ma prezes Władysław Kosiniak-Kamysz.
Natomiast w pierwszej turze niestety dołuje.
No, spokojnie, sondaże sondażami, ja już słyszałem w wyborach parlamentarnych, że już też nie będziemy na scenie politycznej, osiągnęliśmy świetny wynik, także mam nadzieję, że tutaj mądrość Polaków zwycięży.
Dobrze, i Krzysztof Kaliszuk także w kontekście tego wotum zaufania, może dwa słowa, ale do pana to przede wszystkim mam pytanie związane i do panu w dalszej części programu o inwestycje w mieście, także jeśli można krótko.
Jeśli chodzi o wotum zaufania, to tutaj też uważam, że nastąpił błąd, ponieważ no, prezydent powiedział, że zainicjował tą dyskusję nad wotum zaufania i to jest też odnoszenie się tylko i wyłącznie do elektoratu Zjednoczonej Prawicy. Tu trzeba zacząć myśleć o tym, że po pierwszej turze jest druga i trzeba zagospodarować ten środek. Także tak jak widziałem błąd po stronie opozycji, taki tutaj. A jeśli rozmawiamy o miejskich inwestycjach, to...
To ja już właśnie wejdę w słowo i doprecyzuję, co autor miał na myśli. Chodzi oczywiście o sytuację związaną z pandemią, z powolnieniem gospodarczym spodziewanym i sytuacją, która może mieć miejsce w Zielonej Górze, dotycząca tego, czy któreś z działań zaplanowanych, dużych działań, są zagrożone w tej chwili, bo zastanawiam się, czy pewnym prognostykiem dla tego nie jest na przykład kwestia, wydawałoby się prozaiczna, połączenia sieci ścieżek rowerowych, gdzie dostajemy informację, że nie można zrealizować tego projektu. Informacje z Urzędu Marszałkowskiego, żeby było jasne, które tam też środki europejskie miał przeznaczyć. No, bo... I teraz pytanie, czy jeśli nie możemy zrobić ścieżki rowerowej, która nie jest może jakąś bardzo dużą strategiczną sytuacją do zrealizowania, to co z tymi dużymi, panie prezydencie?
Jeśli chodzi o inwestycje, które zaplanowane zostały w budżecie miasta, one są realizowane. Codziennie można sobie przeczytać na stronie miasta, jak wiele przetargów jest ogłaszanych, rozstrzyganych. Uważamy, że największą pomocą dla naszych przedsiębiorców jest danie mieszkańcom pracy. I widzę i też i cieszę się, że lokalne firmy wygrywają w tych przetargach właśnie na bardzo wiele inwestycji, głównie drogowych, ale także też i innych związanych choćby z termomodernizacją obiektów. Natomiast to, co pan powiedział w sprawie ścieżki, która ma połączyć system ścieżek nowosolskich i system ścieżek zielonogórsko-sulechowskich, no to już prezydent Nowej Soli Jacek Milewski słusznie podsumował. Świat stanął na głowie. Jeżeli prezydent Nowej Soli, prezydent Zielonej Góry, burmistrz miasta gminy Otyń i starosta nowosolski wspólnie występują, żeby uzyskać 9 milionów dofinansowania, który spowoduje, że sto kilkadziesiąt kilometrów będą mieli nasi rowerzyści do pokonywania w sposób bezpieczny, a dzisiaj ten odcinek między Nową Solą a Zatoniem jest bardzo niebezpieczny. I na wystąpienie do zarządu urzędnik odpowiada w imieniu zarządu, że nie przewiduje się takowego rozszerzenia i nie dostanie tych pieniędzy, wnioskodawcy nie dostaną.
Bo?
Parę dni, nie ma bo, żeby było jasność, bo tutaj były wypowiedzi, bo jakaś pandemia, nie ma bo. Natomiast parę dni później czytamy, że prywatne firmy na instalacje fotowoltaiczne zamiast 45 milionów, które były w konkursie, dostaną 62, czyli zarząd województwa zwiększał 17 milionów dofinansowanie, a nie ma 9 na ścieżkę publiczną. I jednocześnie słyszymy nieoficjalnie, że to jest dlatego, że inicjatorka, pani radna Beata Kulczycka, nie tych uzyskała radnych poparcie. Uzyskała poparcie Łatwińskiego, Kowala, radnego Mejzy i że to było przyczyną tak naprawdę, że ta ścieżka nie powstanie, no to Jacek Milewski... Jacek Milewski, mówię, że słyszymy, tak. I Jacek Milewski słusznie ocenił to. Świat stanął na głowie.
Choć najbliżej jest Łukasz Porycki, bo jest przecież członkiem zarządu województwa, więc panie marszałku, jaka jest optyka zarządu na to, bo to może świadczyć, że zarząd województwa wcale nie taki samorządowy.
Dobrze, no to ja powiem. Raz dosadnie, żeby to wszyscy zrozumieli, żeby ten temat jakby... Kwestia budowy ścieżki, ścieżek rowerowych Zatonie-Otyń nie była i przedmiotem obrad zarządu województwa lubuskiego. To jest pierwsze, przynajmniej na tych, których ja byłem na wszystkich miesiącu.
Ale ten urzędnik...
Nie wiem, czy odpowiadał, czy pieczątka była z upoważnienia zarządu, czy upoważnienia pani marszałek.
Zarządu.
Ja mówię za siebie i myślę, że tutaj w imieniu też pozostałych. Nie było to przedmiotem obrad posiedzenia zarządu, natomiast ta sprawa jest przedmiotem rozmów i to jest fakt, tak? Jest przedmiotem rozmów. Ta sprawa
Czyli nie jest zamknięta, nie jest szansa jeszcze na realizację tego?
Nie jest zamknięta i nikt nigdy tego nie powiedział, że jest zamknięta raz na zawsze. są, toczą się rozmowy. Sprawdzamy tutaj, robimy przesunięcia w ramach RPO, czekamy na uzyskanie zgody Komisji Europejskiej, są to różne przesunięcia również w Europejskim Funduszu Społecznym. Także nigdy województwo lubuskie, samorząd województwa lubuskiego nie będzie oszczędzał na inwestycjach. Ja przypomnę, że w województwie lubuskim toczą się gigantyczne inwestycje w kulturze. Żadna z tych inwestycji nie jest zagrożona, wręcz przeciwnie, idzie zgodnie z planem i harmonogramem.
Inwestycje w Zielonej Górze, tak?
Dziecka przecież tak, olbrzymia inwestycja.
Tak,
na
tak, także tutaj, przepraszam, bo nie usłyszałem redaktora.
Pytam właśnie, to są też inwestycje te w kulturze w Zielonej Górze.
W Zielonej Górze również filharmonia, podkreślam, filharmonia idzie zgodnie z harmonogramem. Muzeum zostało już zakończone, teraz czekamy na wyposażenie i już we wrześniu.
A jak marszałek zagłosuje w sprawie ścieżki?
Zawsze będę głosował za tym, aby rozwijać turystykę i zwłaszcza oraz sport w województwie lubuskim. Jak tylko taki wniosek zostanie złożony,
mamy takie informacje z pierwszej ręki, niemal ze wszystkich serwisów rowerowych w Zielonej Górze, że tam po prostu na takich obrotach funkcjonują pracownicy, ludzie kupują nowe rowery, serwisują stare i my chcemy jeździć, tak? I jeździć nie tylko w koło Zielonej Góry, bo ta sieć jest coraz większa, ale na przykład pojechać ładną ścieżką do Nowej Soli.
Pismo nie trafiło do zarządu, trafiło. No niestety nie widziałem tego pisma.
Platforma Obywatelska, dobrze.
Ale będziemy głosować oczywiście za rozwojem.
Nie, jeszcze jeśli, tak, chyba że się pan spieszy bardzo, to nie zatrzymujemy, ale zwykle już do 10 po przedłużamy, żeby była tutaj okazja, ale właśnie też chodzi o te inwestycje właśnie w tym ujęciu pandemicznym, zagrożone, niezagrożone, jak to się ma do sytuacji na wolnym rynku, prawda? Jakie sygnały tutaj do pana docierają?
To znaczy, najpierw chciałbym powiedzieć, że tutaj pan Piotr Tykwiński, a propos jeszcze tego zamówienia publicznego sławnego na maseczki i zakupów z udziałem osób zajmujących się narciarstwem.
Już skończyliśmy już ten temat.
Nie. Bo tutaj było oczekiwanie, bo rzeczywiście jestem też jak najdalszy od tego, żeby osądzać i wielokrotnie powtarzałem w tym mieście, że w radio też, że mamy w naszym kraju domniemanie niewinności. Natomiast problem z weryfikacją tego przez niezawisły sąd może być taki oto, i to tak a propos, już przechodząc teraz do kwestii związanych z inwestycjami, że jednym z ważniejszych przepisów w tarczy antykryzysowej jest uwolnienie od odpowiedzialności karnej urzędników, którzy złamali prawo w związku z zamówieniami
publicznymi. Bo musieli działać szybko, bo nagle trzeba było zamówić dużą ilość materiałów.
Nie wiem, co było pierwsze, czy ten przepis i potem konsekwencje w postaci tego, co mieliśmy, czy też jest odwrotnie. W każdym razie ja apeluję i uważam, że choć wydaje się, że niektórym jest to bardzo wygodne, aby jednak trzymać Polaków w stanie takiego zawieszenia, przyciśnięcia w kontekście chociażby granic, które nie wiedzieć czemu nie otwieramy w stronę tych krajów, które jednak mają ten pikujące ilość zachorowań. Ja jednak przestrzegam, żeby już wracać jak najszybciej do normalności. I rzadko to robię, ale tym razem tak, pan prezydent Krzysztof Kaliszuk moim zdaniem słusznie zauważył. Wylanie jak największej ilości pieniędzy publicznych na rynek, coś, co zrobiła Platforma z PSL-em w czasie kryzysu w 2008 roku, co pozwoliło nam być zieloną wyspą, czyli te zamówienia unijne, które poszły po to, żeby był pieniądz w obrocie, to jest chyba teraz punkt krytyczny. I tutaj rzeczywiście myślę, że dwoma rękoma podpisuję się pod tym, aby realizować w pełni wszystkie plany zamówień
CPK,
publicznych
i te, Przekop Mierzei Wiślanej,
które się
rozumiem się również.
Robi.
To już nie, bo to nie z tymi radnymi była rozmowa.
Jeszcze z przekopem można dyskutować, no ale ten port lotniczy naprawdę to nie jest chyba najważniejsza rzecz.
Ale to nie w Lubuskim.
Ale to nie w Lubuskim. Porozmawiajmy może o Lubuskim, o Zielonej Górze.
Nie, no to są to jest inwestycja, która też połączy koleją dużej prędkości Polskę.
I Odrę pogłębimy do żeglugi i będą tam statki pływać po Odrze.
No to kompetentne, żeby to komentować. Większy kontakt mam z innymi inwestycjami, jak choćby budowa Centrum Zdrowia Matki Dziecka. Ona też przebiega bezproblemowo. Tam zmieniono tylko płatności harmonogramów, też żeby bardziej pomóc przedsiębiorcy, termin jest niezagrożony. Natomiast to, co mnie zaskoczyło, mówię uczciwie, to
w czasie, kiedy właśnie świat jest dotknięty jednym z najważniejszych problemów ostatnich czasach. No, mam jakieś przejawy też solidarności, ponadprzeciętne akty odwagi ze strony przede wszystkim lekarzy, pielęgniarek, personelu medycznego. Pisanie w kontekście ścieżki, że świat stanął na głowie, no...
Piotr Barczak, ważmy słowa. Ważmy Prawo słowa. I Sprawiedliwość, panie przewodniczący, o inwestycjach miejskich. No, rzuciłem hasło CPK, no bo jeśli tak, no to jeśli się powiedziało A, to trzeba powiedzieć B.
Ale to w Zielonej Górze budujemy? Coś się zmieniło?
Nie, ale
to będziemy
rada zasada, żebyśmy nadal byli zieloną wyspą, panie przewodniczący.
Ale to jest logika Platformy. To znaczy, jak najwięcej wyrzucać pieniędzy na zadania publiczne, żeby to uruchomić. Ale jeżeli to dotyczą oczywiście województwa lubuskiego i pani marszałek z Platformy Obywatelskiej, jeżeli to dotyczy rządu Morawieckiego i w dużych inwestycjach krajowych, to już nie jest to dobre. I to jest logika właśnie, także i podejrzewam właśnie takiego postępowania właśnie w województwie lubuskim, pani marszałek. Adam, pozwoliłeś, sam prosiłeś o to, żeby nie przerywać.
Prosimy, panie Piotrze, o kontynuowanie.
Inaczej. No, zresztą zaczynasz mowę inaczej. Nie odpowiedziałeś na pytanie, czy jesteś za ścieżką rowerową, bo to było zasadnicze pytanie, połączenia miasta Zielona Góra.
Powiedziałem, nie wiem, czy jestem, bo ja nawet nie wiem, tak szczerze mówiąc, w czym jest kłopot. No, nie jeżdżę na rowerze.
Prosta sprawa. Natomiast zacząłeś
pan
od maseczek.
Świetne połączenie. Tak. Naprawdę. Z Jędrzychowa.
I dlatego takie połączenie też jest logiki pana Adama. Między maseczkami, a ścieżką rowerową Zielona Góra Nowa Sól. Szanowni Państwo, oczywiście, że jestem. Ja jak najbardziej uważam, że tak powinno być i jak najwięcej tych ścieżek rowerowych, bo coraz więcej osób z nich korzysta. I to nie tylko w formie takiego właśnie dojazdu do pracy, choć w dużej mierze tak, ale coraz częściej właśnie rekreacyjnie. A ta rekreacja bardzo często coraz bardziej jest, ja z tego się cieszę, właśnie taka rodzinna, to znaczy rodzice z dziećmi jadą i to na cały dzień. A im więcej tych ścieżek, one są dłuższe, tym więcej czasu mogą ze sobą spędzić. I to jest najważniejsza logika. Druga rzecz, jeżeli jest ta rzecz gospodarcza, to właśnie teraz budujmy właśnie te publiczne zadania za publiczne pieniądze. Więc w moim przekonaniu te pieniądze z Urzędu Marszałkowskiego, a są, powinny być już dawno przekazane. Problem jest w czymś innym, o czym mówi wielu samorządowców. Także tych, którzy wyszli z źródeł, że tak powiem, Platformy Obywatelskiej i widzą ewidentne działania zarządu województwa jako działania polityczne. To znaczy tam, gdzie Prawo i Sprawiedliwość uważa, że to jest słuszne i dobre, to wtedy no to trzeba wstrzymać te inwestycje, nie realizujmy albo poczekajmy, bo nie może być to sukces Prawa i Sprawiedliwości. I to jest problem, że...
Albo to, że za ścieżką podpisał się Kazimierz Łatwiński.
Na przykład, dokładnie tak, radny Prawa i Sprawiedliwości, który zawsze od wieków był za wieloma różnego rodzaju właśnie inwestycjami, szczególnie komunikacyjnymi. I tutaj w moim przekonaniu pewnie była wypowiedź właśnie w tym kontekście pana prezydenta Mileckiego, że świat stanął na głowie, że nawet w samorządzie tak silna polityka jest w samorządzie województwa.
Piotr Tykwiński, Sojusz Lewicy Demokratycznej.
Tak, jeśli chodzi o ścieżki rowerowe, to oczywiście chcę państwu przypomnieć, bo myślę, że sporo osób już o tym wie, samorząd województwa lubuskiego realizuje znakomity program pod nazwą Odravelo, który ma na celu zaplanowanie spięcia wszystkich ścieżek rowerowych w województwie lubuskim. Nie mówię o budowie, proszę słuchać, tylko mówię o tym, że najpierw trzeba tą budowę zaplanować w sposób sensowny, tak? Zaplanować. Tak, żeby nie było oderwanych odcinków. Zaplanować, oznakować, przygotować. To tyle, jeśli chodzi o ścieżki rowerowe. Jestem gorącym zwolennikiem rozwoju tego kierunku i budowy tych ścieżek rowerowych. Myślę, że cały samorząd województwa lubuskiego, pani marszałek i cały zarząd również. Więc tu nie ma żadnych wątpliwości. Wspomniał pan redaktor o kolejach dużych prędkości i o centralnym porcie komunikacyjnym.
To też jest temat, który panu na sercu bardzo leży.
Bardzo mi to leży na sercu, zwłaszcza, że województwo lubuskie, Zielona Góra, ale również Gorzów Wielkopolski zostaliśmy pominięci, odcięci i mamy zapewnienie o tym, że nigdy nie będziemy poruszali się koleją dużych prędkości, przynajmniej w tym wymiarze wieloletnim. Nie ma kolei dużych prędkości obejmujących Zieloną Górę.
No przepraszam, Kazimierz Łatwiński na antenie Radia Zachód 2 dni temu rano mówił, Zielona Góra i Gorzów jest w szprychach CPK.
Nie, 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 jest, nie ma takich, nie ma takich, Piotrze, nie ma takich torów i nie ma takich założeń. No, Piotrze, nie grzeszę, tylko uczestniczę.
Mamy dwa dojazdy do CPK, jeden przez Leszno, oczywiście, drugi przez Poznań.
Oczywiście, w czterech godzinach nie będziemy się...
Nie ma takiego planu.
Myślę, że ważniejszym jest budowa mostów po morsku, budowa zachodniej obwodnicy Zielonej Góry, a nie CPK.
To dlaczego, panie marszałku, to dlaczego wyście wycięli budowę w Pomorsku mostu ze strategii województwa lubuskiego?
Nie jest wycięta. No, no,
nie jest wpisana.
Nie,
no, ale kiedy była,
można coś wyciąć.
W Mińsku została
strategia jest nieprzyjęta. No, jest w trakcie jeszcze opracowywania, dlatego...
Dobrze, pan marszałek się deklaruje, że wpisze. Dobrze. Krzysztof Kaliszuk jeszcze i będziemy kończyć.
Adamie, jeżeli ty nie zauważasz, że właśnie w sytuacji pandemii najbezpieczniejsze spędzanie czasu to jest wyjazd z rodziną rowerem, ale bezpiecznie, ze względu i na pandemię, i na ruch samochodowy, to jest mi bardzo przykro. Ja rozumiem, że Piotr Kwiński powiedział, w momencie, gdy pani marszałek w planach swojego programu uzgodni, że połączenie między naszymi ścieżkami a nowosolskimi idzie między Tatoniem a Otyniem, to wtedy pieniądze będą. Dopóki tego marszałek nie uzgodni, to tego samorządowcy sami nie mogą stwierdzić i przyjść.
Jeżeli mnie ktoś zapyta, to osobiście uważam za bardziej wartościowe przekazywanie środków publicznych na odnawialne źródła energii niż na ścieżki rowerowe.
No to dobrze.
Akurat tak uważam.
To rowerzyści już wiedzą,
że też potrzebują prądu w domu.
Dlaczego między Zieloną Górą a Nową Solą jest...
Myślę, że te dwie rzeczy można połączyć, rozmawiając, a nie wysyłając sobie pisma. Najpierw rozmowa, a później wysyłanie pisma.
A ja bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę w studiu Radia Zielona Góra. Mam nadzieję, że ona nas również, że ona nas tutaj również doprowadza do czegoś.
No, bardzo
życzymy państwu miłego weekendu. W studio mówili do państwa Piotr Barczak z Prawa i Sprawiedliwości.
Dziękuję, kłaniam się państwu, życzę dobrego dnia.
Adam Urbaniak z Platformy Obywatelskiej.
Dziękuję bardzo, również miłego weekendu.
Piotr Tykwiński, Sojusz Lewicy Demokratycznej.
Miłego weekendu, dobrego wypoczynku, dziękuję bardzo.
Łukasz Porycki, Polskie Stronnictwo Ludowe.
Wszystkiego dobrego.
Dziękuję. I Krzysztof Kaliszuk, wiceprezydent Zielonej Góry.
Dziękuję.
Kłania się Janusz Życzkiewski, Radio Zielona Góra. Do usłyszenia za tydzień. Tak, usłyszymy się w sobotę o 9:25.
Pora na polityczne podsumowanie tygodnia. Gorące komentarze, pytania i odpowiedzi. Polityczne spory. W każdą sobotę po 9:20 w Radiu Zielona Góra na 97.1 FM.